Szanowni słuchacze, w dzisiejszym odcinku opowiem o śmierci Pier Paolo Pasoliniego, jednego z najwybitniejszych intelektualistów swojej epoki, jednego z takich ostatnich prawdziwych humanistów. To znaczy, po pierwsze, Pasolini wypełniał ten taki archetyp człowieka renesansu, czyli zajmował się najróżniejszymi dziedzinami, był pisarzem, dramaturgiem, poetą, reżyserem, na świecie znany głównie z tej ostatniej roli. A poza tym stawiał on w całej swojej twórczości zawsze zainteresowanie człowiekiem na pierwszym miejscu. I to zainteresowanie takim człowiekiem zwykłym, takim, któremu nic co ludzkie nie było obce. A tym swoim zainteresowaniem sam Pasolini niejednokrotnie przekraczał kolejne granice tabu, zwłaszcza swoich czasów. Jak wynika z tytułu tego odcinka, koniec tego wielkiego humanisty był jednak nieludzki. Pasolini został zmasakrowany tak dotkliwie, że doprowadzony do stanu niemal zwierzęcego. Takich paradoksów, a czasem paralelizmów pomiędzy życiem a śmiercią Pasoliniego było jednak dużo więcej i to o nich właśnie będę dziś opowiadać. Zapraszam. Opowiadanie o okolicznościach śmierci reżysera zaczniemy w filmowym stylu, od nocnego pościgu. W nocy z soboty 1 na niedzielę 2 listopada 1975 roku około godziny 1:30 czarna Alfa Romeo GT należąca do karabinierów wykonywała rutynowy patrol jadąc dwupasmowym nabrzeżem Osti, nadmorskiego miasteczka koło Rzymu. Jechali w kierunku północnym w stronę ujścia Tybru. Nagle karabinierzy widzą kilkaset metrów przed sobą dwa żółte reflektory na drodze. Ustawione na tym samym pasie ruchu, czyli samochód jedzie prosto na nich, na zderzenie czołowe. Wymija ich dopiero w ostatniej chwili, z dużą prędkością. To z kolei srebrna Alfa Romeo GT, która pędzi na południe w kierunku zjazdu na drogę powrotną do Rzymu. Karabinierzy hamują, zawracają na środku drogi, włączają syrenę i ruszają w pogoń. Zdołają dogonić szaleńca, machają lizakiem, ścigany się zatrzymuje. Ale gdy tylko karabinier wysiada, ponownie rusza. Pościg zostaje wznowiony, dwie Alfy Romeo jadą obok siebie przez około 200 metrów, po czym radiowóz wykonuje manewr przecinający. Ścigany jest zmuszony do gwałtownego zatrzymania samochodu, funkcjonariusze wyskakują, wyciągają broń maszynową i przygniatają niedoszłego uciekiniera do asfaltu. Dopiero w tym momencie zdają sobie sprawę, że tym szaleńcem, który jechał pod prąd, jest 17-letni chłopak, który nie ma nawet prawa jazdy. Karabinierzy zabierają chłopaka na posterunek w Osti. Nazywa się Giuseppe Pelosi, zwany częściej Pino. To jest zrobnienie Giuseppe Pino. I mieszka on w Sette Ville na przedmieściach stolicy Włoch. Notowany za kradzież samochodu już 3-krotnie w tym roku. Wcześniej aresztowany też za próbę kradzieży odtwarzacza kasetowego w autobusie. W momencie zatrzymania był na zwolnieniu warunkowym. Karabinierzy zarzucają mu próbę ucieczki przed zatrzymaniem, ale po przeszukaniu samochodu znajdują dokumenty, które znacznie pogarszają jego los. Samochód bowiem nie należy ani do niego, ani do kogoś z jego rodziny, czy też najbliższych przyjaciół. W polisie ubezpieczeniowej, znalezionej w schowku, widnieje nazwisko, które wszyscy na komisariacie dobrze znają, ale nie z listów gończych, a z telewizji, kina i książek. Pier Paolo Pasolini. Jeden z najsłynniejszych i przy tym najbardziej kontrowersyjnych artystów i intelektualistów swojej epoki. Karabinierzy zarzucają więc Pelosiemu kradzież samochodu. Ten przyznaje się do kradzieży, mówi, że samochód ukradł w Rzymie, w okolicach dworca Tiburtina, ale Pelosi zachowuje się nieco dziwnie. Płacze i szlocha pod nosem. Mamo, proszę o wybaczenie za to, co zrobiłem. Ale nie mówi, co właściwie zrobił. Chłopak ma też niewielką krwawą ranę na czole, ale mówi, że uderzył w kierownicę, kiedy został zatrzymany. Brak przy tym opuchniętego nosa czy jakichś innych śladów stawiania oporu. Jeszcze tej samej nocy funkcjonariusze zabierają go do aresztu w Rzymie. Po drodze zatrzymują się znów na nabrzeżu Osti, ponieważ Pelosi twierdzi, że zgubił zapalniczkę i papierosy oraz pierścień. Pierścień z żółtego złota zwieńczony czerwonym kamieniem i napisem United States Army. A na dowód tego, że taki pierścień posiadał, pokazuje palec serdeczny ręki, na którym widoczny jest taki ślad, cały czerwony, tak jakby rzeczywiście ten pierścień został wręcz zerwany. Karabinierzy pierścienia nie znaleźli, ale zapamiętajmy ten przedmiot, ponieważ będzie on jeszcze w tej historii wracał wielokrotnie. O kradzieży i następnie odzyskaniu Alfy Romeo karabinierzy postanawiają niezwłocznie zawiadomić jej sławnego, prawowitego właściciela. telefonują do swoich kolegów z dzielnicy Pasoliniego, który mieszkał przy Via Eufrate 9 w Rzymie. Koledzy z tamtejszego komisariatu przyjeżdżają pod ten adres nad ranem i tam otwiera im zaspana Graciella, kuzynka Pierpaolo, z którą ten mieszkał. Idzie do pokoju Pierpaolo, ale łóżko jest puste i widać, że nikt w nim nie spał tej nocy. Sprawa musi się wydawać dziwna, ale jeszcze nie niepokojąca. Ostatnią rzeczą, jaką Graciella wie o Pierpaolo, to że około 21 poprzedniego dnia wyszedł na kolację, na którą był umówiony ze swoim przyjacielem Ninetto Davoli, a także jego żoną Patricją i dwójką ich dzieci. Karabinierzy wychodzą, Graciella wraca spać, ale niepokój w niej narasta. Tymczasem Giuseppe Pelosi dociera do aresztu i tam poznaje swojego współosadzonego, który zadaje mu takie klasyczne pytanie, za co cię wsadzili. A Pelosi na to: zabiłem takiego jednego sławnego, Pasoliniego. Przed godziną 7 rano na komisariat policji, ponownie w Ostii, dzwoni telefon. Znaleziono ciało na Idroskalo. Idroskalo to miejsce właściwie już poza miasteczkiem, na końcu nabrzeża, pomiędzy portem jachtowym a ujściem Tybru. Swoją nazwę zawdzięcza byciu pozostałością po złotej erze hydroplanów, samolotów mogących lądować na wodzie, które w latach 30. lądowały właśnie na Tybrze, wracając z podróży do m.in. włoskich kolonii w Etiopii. Po wojnie teren był nadal państwowy, ale de facto porzucony. Lokalna biedota, rybacy budowali tam nielegalnie rachityczne, blaszane baraki, które były też wykorzystywane przez rzymską klasę niżej średnią jako takie domki letniskowe. Zwłoki odkryło małżeństwo o dość charakterystycznych nazwiskach. Alfredo Principessa, czyli księżniczka, oraz Maria Teresa Lollobrigida, a więc nazywała się tak samo jak Gina Lollobrigida, filmowa gwiazda tamtych lat. Tej rodziny daleko było do rodziny królewskiej ani do gwiazd filmowych, miała za to blaszany barak na Idroskalo. Twierdzi, że po przyjeździe, koło takiej szutrowo-błotnistej drogi, tuż obok prowizorycznego boiska piłkarskiego, a dokładniej za jego zbudowaną z rur bramką, natknęli się na coś, co na początku uznali za śmieci, a potem o zgrozo okazało się to zwłokami. Zwłokami, które były zmasakrowane. Nie wiedzą, kim jest zmarły, twarz tak zmasakrowana, że raczej nie da się go rozpoznać. Ale to raczej nikt z tutejszych, bo porządnie ubrany. Nie ma żadnych dokumentów. Na miejsce przybywa policja, niedługo później pierwsi dziennikarze i rzecz jasna gapie. Policjant podnosi koszulę leżącą w odległości kilku metrów od zwłok z brukaną krwią. Patrzy na pasek, przyczepiony do niej zapewne przez pralnię. Nie jest to zbyt wyraźny napis, wygląda trochę jak 63 Padolini. Jeszcze wtedy nie dodano 2 do 2. Chwilę później znaleziono pierścień, również parę metrów od ciała, choć w inną stronę niż koszulę. Odpowiada opisowi pierścienia Pino Pelosiego, chociaż skoordynowanie tych dwóch informacji też chwilę jeszcze zajmie. Tymczasem w Rzymie zaniepokojona Graciella dzwoni do ostatniej osoby, o której wie, że widziała jej kuzyna, czyli do Ninetto Davoliego. Ten mówi, że z Pasolinim rozstali się około godziny 22.30 i że nie ma on pomysłu, co mogło się z nim potem stać. Ninetto idzie więc na posterunek karabinierów, tych, którzy byli wcześniej u Gracielli, wypytać o informacje. Zostaje tam prawie godzinę, coraz bardziej się niepokojąc. Aż w pewnym momencie do posterunku dociera informacja z Ostii. Mówią, że w Idroskalo znaleziono ciało i być może Ninetto powinien pojechać je zobaczyć. Jest 10.30 rano, 2 listopada, kiedy jeden z najlepszych przyjaciół Pasoliniego ukrywa twarz w dłoniach. W zmasakrowanej twarzy rozpoznaje rysy swojego kompana. Pierwszym podejrzanym o zbrodnię staje się rzecz jasna 17-letni Giuseppe Pelosi. Oto co powiedział on prokuratorowi w ciągu pierwszych kilku dni po swoim zatrzymaniu. Przebywałem z moimi przyjaciółmi Salvatore, Claudio i Adolfo w okolicy dworca Termini w Rzymie. Około godziny 22 podjechał do nas gentleman w okularach w wieku 35-50 lat w srebrnym samochodzie Alfa Romeo GT, tym, w którym zostałem później znaleziony i aresztowany w nocy. Za pierwszym razem nie rozmawiałem z nim, tylko poszedłem sobie do kiosku baru naprzeciwko dworca. Jednak po kilku minutach ten gentleman podjechał przed właśnie tenże bar, wysiadł z samochodu i podszedł do mnie. Zaprosił mnie na przejażdżkę, mówiąc, że da mi niezły prezent. Nie wiedziałem wtedy, że to słynny reżyser Pasolini. W każdym razie nie złożył mi on konkretnej propozycji, chociaż mniej więcej zrozumiałem, czego właściwie ode mnie chce. Odpowiedziałem, że jestem głodny i w sumie chętnie bym coś zjadł. Gentleman zabrał mnie do restauracji Albion do Tevere. Tam nic nie jadł, a dla mnie zamówił jedzenie. Tę okoliczność potwierdził później właściciel tejże restauracji, który nawet pamiętał, co Pelosi jadł na pierwsze spaghetti aglio e olio, a na drugie pierś z kurczaka. W restauracji rozmawiał ze mną w przyjazny sposób, pytał o moją pracę, nie złożył mi żadnych niestosownych propozycji. Zostaliśmy w restauracji do około 23 z hakiem, po czym wróciliśmy do samochodu. Zatankowaliśmy na stacji samoobsługowej, a następnie ruszyliśmy drogą do Ostii. Po drodze gentleman powiedział mi, że zabierze mnie na takie małe, odizolowane pole, że coś dla mnie zrobi i że da mi 20 tysięcy lirów. Mówiąc to, dotykał moich nóg. Przyjechaliśmy na miejsce, gdzie później znaleziono zwłoki. Paolo zjechał z asfaltowej drogi i wjechał na polną, szutrową ścieżkę, po czym zatrzymał samochód w pobliżu bramki piłkarskiej od prowizorycznego boiska. Zaczął się w ten sposób, że w samochodzie Paolo wziął mojego penisa do ust na około minutę, ale czynności seksualnej nie dokończył. Powiedział za to, żebym wysiadł z samochodu. Kilka metrów dalej kazał mi oprzeć się o druciane ogrodzenie i podszedł do mnie od tyłu, przyciskając się do mnie i próbując ściągnąć moje spodnie. Powiedziałem mu, żeby przestał, a on zamiast tego podniósł palik od ogrodzenia i chciał wbić mi go w odbyt, a przynajmniej przykładał go do odbytu, nawet nie opuszczając spodni. Mężczyzna, czyli Pasolini, zdjął okulary, które zostawił w samochodzie, a kiedy zobaczyłem jego twarz, wyglądał jak szaleniec, naprawdę się przeraziłem. Wtedy uciekłem po błotnistej ziemi w kierunku asfaltowej drogi, a Pasolini zaczął mnie gonić. Dopadł mnie i uderzył mnie kijem w głowę, w miejscu, w którym mam teraz plaster. Przy drugim zamachu złapałem kij obiema rękami i uniknąłem ciosu. Uciekłem ponownie, ale ponownie zostałem dogoniony. Pasolini uderzył mnie kijem. Wtedy zobaczyłem na ziemi drewnianą tablicę i uderzyłem go w głowę, aż się złamała, ale to wciąż nie pomogło go powstrzymać. Wtedy chwyciłem go za włosy, przyciągnąłem jego głowę do ziemi i kopnąłem dwa razy w twarz. Zachwiał się, ale znalazł wciąż siłę, aby uderzyć mnie w nos. Potem praktycznie już nic nie widziałem. Wziąłem jednak jeden z dwóch kawałków deski, której wcześniej użyłem, i uderzyłem go kilka razy, aż usłyszałem, jak upada na ziemię, sapiąc. Zaraz potem wsiadłem do samochodu i od razu uciekłem. Byłem roztrzęsiony, nic nie widziałem. Nie umiem powiedzieć, czy podczas ucieczki przejechałem ciało Pasoliniego. Zeznania Pelosiego stawiają więc Pier Paolo Pasoliniego w nowym, nieznanym świetle, jako predatora seksualnego. Zanim szczegółowo zajmiemy się analizą tych jego zeznań, trzeba jeszcze poświęcić kilka wstępnych uwag. Okoliczności śmierci Pier Paolo Pasoliniego budzą wątpliwości do dzisiaj. Będziemy te wątpliwości krok po kroku odkrywać. Natomiast odtworzenie przebiegu zdarzeń tamtej nocy od początku miało pewne zasadnicze problemy związane z postępowaniem policji i karabinierów na miejscu zbrodni. Można mówić o braku profesjonalizmu służb, ale też tylko do pewnego stopnia, bo jednak pamiętajmy, że w latach 70. inaczej podchodzono do wielu kwestii kryminalistycznych, nie myślano aż tak o zabezpieczeniu śladów, zwłaszcza pod kątem badań DNA, które przecież wtedy w ogóle nie istniały. Mimo to parę rzeczy, które zdarzyły się po znalezieniu zwłok, było tak absurdalne, że zasługują na szczególną uwagę. Po pierwsze, tamtego ranka na Idroscalo nie udał się żaden lekarz medycyny sądowej. Dlatego też nie zmierzono nawet temperatury ciała, co oczywiście dla określenia godziny zgonu ma bardzo duże znaczenie. Po drugie, w prokuraturze szybko pojawiły się przecieki i wersja wydarzeń opowiedziana przez Pelosiego zaczęła krążyć po telewizji, jeszcze zanim przesłuchano różnych świadków mogących się do niej odnieść, w tym jego znajomych, a to rzecz jasna mogło na te ich zeznania wpłynąć. Trzecia rzecz to fatalne zabezpieczenie miejsca znalezienia zwłok. W historii polskiej kryminalistyki jest taka słynna sprawa zabójstwa generała Marka Papały na warszawskim Mokotowie, gdzie też mówi się, że dziennikarze i gapie przyczynili się do zatarcia wielu śladów, po prostu zadeptując to miejsce zbrodni. Na Idroscalo to również było istotne, szczególnie, że w błocie w okolicy ciała widoczne były na przykład ślady samochodu lub samochodów. Nie zadbano odpowiednio o ich udokumentowanie, co potem bardzo utrudniało ustalenie przebiegu zabójstwa. Ale wisienką na torcie było co innego. Otóż kilka metrów od zwłok, za niewielkim płotem, znajdowało się boisko piłkarskie, na którym w niedzielę rozgrywane były mecze juniorów i amatorów. I tak oto, kiedy wokół zwłok pracowali jeszcze technicy, obok rozpoczęło się już meczycho, a piłka co jakiś czas przylatywała przez płot, po czym była odkopywana z powrotem przez śledczych. Mało tego, wspomniałem, że było też drugie, dzikie boisko, takie prowizoryczne. To tam właśnie leżało ciało, znajdowały tam się liczne ślady, w tym ślady opon. Tymczasem jeszcze Ninetto Davoli nie zdołał się porządnie pospierać, powstrzymać emocji, a policja już pozwoliła, aby na drugiej połowie tego prowizorycznego boiska grać na jedną bramkę. Czyli pozwolono dzieciakom grać w tak zwaną Warszawę albo jedno podanie. We Włoszech nazywa się to la tedesca, czyli Niemka. I tutaj, choć fakt, że w takich okolicznościach, obok jeszcze ciepłych zwłok, w najlepsze chratano w gałę, może szokować, to jednak jest to jedna z wielkich ironii tej sprawy. Zapewne nie zszokowałoby to samego Pier Paolo Pasoliniego. Byłem bowiem wielkim fanem piłki, o której pisał, że jest, cytuję, ostatnim sakrum naszych czasów, rytuałem, choć jednocześnie ucieczką. Sam Pasolini też grywał, zaczęło mu się grać i na boisku w Idroscalo. Grał na skrzydle, ale lubił oddawać strzały. Pisał, są takie momenty w piłce nożnej, które są całkowicie poetyckie. To momenty bramek. Najlepszy strzelec ligi jest zawsze najlepszym poetą roku. Trzeba przyznać, że tak jeszcze Erlinga Haalanda nikt nie określił. I wreszcie czwarty absurd pierwszych godzin tej sprawy nadchodzi niedługo później. W momencie, w którym skojarzono, że srebrna Alfa GT znajdująca się na parkingu posterunku karabinierów w Ostii nie jest już tylko dowodem w sprawie o kradzież, a w sprawie o morderstwo, jej znaczenie oczywiście gwałtownie wzrosło. Z tego też powodu postanowiono ją przestawić pod dach i tam dokładnie obfotografować. Zadanie przestawienia Alfy powierzono jednemu z karabinierów, niejakiemu Luciano Mezzanie, który do garażu wjechał, jak nie przymierzając, Conrado Moreno do studia Europa da się lubić.
Przepraszam, jesteście sali?
I dosłownie zmasakrował całą prawą stronę auta, zarówno blachę na boku, jak i błotnik, lampę i zderzak. Biegły sądowy w swojej opinii napisze później, że o stanie auta nie może nic powiedzieć, ponieważ główne uszkodzenia zostały spowodowane podczas stawiania samochodu do garażu, a więc przez samych karabinierów. Teraz, żeby od tych śmiesznych ciekawostek nie przechodzić od razu do szokującego opisu zwłok, powiem trochę więcej o postaci samego Pier Paolo Pasoliniego. I mówię tutaj o nim nawet nie tyle z chęci szerzenia włoskiej kultury, ale przede wszystkim dlatego, że jego życie i twórczość w zdumiewający wręcz sposób łączą się z jego śmiercią i to na kilka różnych sposobów, które w tym odcinku będę omawiał. Pier Paolo Pasolini. Włoski pisarz, dramaturg, malarz, poeta, scenarzysta i reżyser filmowy, a jednocześnie komentator społeczny. W dorobku ma 26 filmów, 50 scenariuszy, 6 powieści, 7 zbiorów poezji. W swojej twórczości prezentujący żywe zaangażowanie społeczno-polityczne, mający poglądy generalnie lewicowe, bardzo postępowe, wzbudzające kontrowersje jak mało kto w swojej epoce. O Pasolinim zrobiło się głośno w 1955 roku za sprawą skandalizującej wtedy powieści Ragazzi di Vita, przetłumaczonej na polski jako Ulicznicy, dosłownie to byłoby Chłopcy życia. Właśnie motyw tych chłopców życia, chłopców z biednych rzymskich przedmieść, przewija się przez całe życie Pasoliniego, zarówno jako artysty, jak i jako człowieka. Za, jak to określono, pornograficzny charakter tejże powieści, Pasolini miał sprawę w sądzie, zresztą tych spraw ciągnęło się za nim bardzo wiele. Również jego filmy wielokrotnie wywoływały skandale, zdarzało się, że cenzurowano je albo zabraniano ich dystrybucji. Jego ostatnie dzieło, film zatytułowany Salò, czyli 120 dni Sodomy, miał okazać się jego największym skandalem, chociaż został wydany już pośmiertnie. Pasolini miał, jak wspomniałem, bardzo postępowy światopogląd i skłonność do usuwania tabu dotyczących człowieka, w szczególności w sferze seksualnej. A dodajmy, że Włochy w latach 60. były jednym z najbardziej konserwatywnych obyczajowo krajów Europy. Krajem, w którym nielegalny był rozwód, karalna była zdrada małżeńska, ale tylko kobiety, a za zabicie małżonki nakrytej z kochankiem kodeks karny przewidywał dużo niższą karę niż za zwykłe zabójstwo. Tamta rzeczywistość jest zresztą świetnie zobrazowana w filmie dokumentalnym Pasoliniego Comizi d'amore. Jest on na YouTubie z angielskimi napisami. No i właśnie w sferze obyczajowej mamy kolejną ironię losu pomiędzy życiem a śmiercią Pier Paolo Pasoliniego. Pasolini był otwarcie homoseksualistą, co oczywiście w tamtych czasach było niezbyt akceptowane, natomiast to, co ani w tamtych, ani w dzisiejszych czasach akceptowane by nie było, to fakt, że ta jego fascynacja chłopcami życia, nastolatkami z ulicy, przekraczała zainteresowanie socjologiczne, a wiązała się z niezdrowym zainteresowaniem seksualnym. Kiedy jeszcze Vasolini nie był sławny, a więc w latach 50. miewał z tego powodu problemy z prawem, kiedy ktoś go z jakimś nieletnim przyłapał. Wyrzucono go też za to ze szkoły, gdzie nauczał. W późniejszym czasie nieco się nauczył dyskrecji, a nieco przymykano na to oko, jak to czasem ze sławnymi ludźmi bywa. Jego związki z nastoletnimi chłopcami były taką tajemnicą Poliszynela. Biografowie Pozoliniego znają większość z nich z imienia i nazwiska. Zresztą jednym z jego długoletnich kochanków był wspomniany już Ninetto Davoli, którego Pozolini poznał, gdy ten miał 16 lat, zatrudnił w aż 10 filmach i ta znajomość była dla Ninetto początkiem znakomitej aktorskiej kariery. Czyżby więc życie reżysera skończyło się w czasie takiego właśnie spotkania z chłopcem życia? Czy śmierć miała taki przebieg, jak opisał to Pino Pelosi? Prześledźmy, jak wyglądały ostatnie dni życia Pier Paolo Pasoliniego. Na 3 dni przed śmiercią, w środę 29 października 1975 roku, Pasolini przebywał w Sztokholmie. Na pokazie swoich filmów Król Edyp oraz Ptaki i Ptaszyska z udziałem Szwedzkiego Stowarzyszenia Krytyków. Podczas debaty pofilmowej Pasolini, odpowiadając na niewinne pytanie o reakcje, jakie wywołują jego artykuły na temat legalizacji aborcji, na temat szkoły i telewizji, odpowiada niemal mimochodem, bez żadnych emocji, iż spodziewa się, że prędzej czy później zostanie zamordowany. Po pokazie wraca do Rzymu i w sobotę 1 listopada około godziny 16 do jego mieszkania na Via Eufrate dzwoni domofon. Przychodzi do niego Furio Colombo z dziennika La Stampa na umówiony wcześniej wywiad. Wywiad przeciąga się, w końcu zostaje przerwany około 18. Następnego dnia miał zostać wznowiony. W międzyczasie Pasolini sugeruje tytuł do tego wywiadu Złowieszczo-proroczy. Dlaczego jesteśmy wszyscy w niebezpieczeństwie? Gdy dziennikarz Colombo wychodzi, Pier Paolo mówi do kuzynki Gracielli, że idzie na krótką przejażdżkę. Mija około pół godziny do godziny, dokąd pojechał Pasolini nie wiadomo, w każdym razie wraca, a następnie około godziny 20:30 ponownie schodzi z pierwszego piętra do garażu, bierze swoją Alfa Romeo GT i odjeżdża. Cel podróży to restauracja Pomidoro na Piazza dei Sanniti w dzielnicy San Lorenzo. Tam dociera około 21:00, właściciela restauracji, pana Aldo Braviego, nie ma tego wieczoru w pracy. Jest za to jego żona. Właściwie ma już zamykać, ale poznaje swojego sławnego, stałego klienta i postanawia przedłużyć godzinę otwarcia. W istocie Pasolini oraz Ninetto Davoli spotykają się w tej restauracji regularnie, raz w tygodniu. Żeby poczekać na Ninetto, Pasolini wychodzi na zewnątrz i właścicielka zeznaje później, że widziała, jak woła coś do pewnego chłopaka, który przechodził obok i zaczyna z nim rozmawiać. Niedługo później przychodzi Davoli razem ze swoją żoną i dziećmi. W trakcie rozmowy Pasolini żali im się, mówi, że ludzie są nienawistni, że nawet przychodząc do restauracji zawsze chodzi ze spuszczoną głową, nie chce widzieć niczyjej twarzy. O 22:20 Pasolini spogląda na zegar na restauracyjnej ścianie i prosi o rachunek. Mówi swoim towarzyszom, że musi lecieć, bo się spóźni. Ale na co się spóźni, tego już nie wyjaśnia. Kilka minut później jego Alfa Romeo jest już na Piazza dei Cinquecento, a więc przed dworcem Roma Termini. Tam, gdzie spotyka go Giuseppe Pelosi. Przejdźmy teraz do opisu zwłok oraz znalezisk na miejscu zbrodni. Wokół zwłok znaleziono koszulę, kolorowe paski marki Missoni, kawałek jasnoniebieskiego materiału, kawałek drewna z napisem Via Idroscalo 93, drugi kawałek z napisem Buttinelli.a, oba kawałki długości około 80 cm, były w istocie jedną rozłamaną tabliczką oznaczającą nieruchomość należącą, a właściwie zawłaszczoną przez panią Buttinelli właśnie o tym adresie. Ewidentnie napastnik musiał zabrać ją z ogrodzenia działki i rozbić na głowie ofiary. Oprócz tego dwa drewniane kije i ogólnie liczne fragmenty drewna. Znaleziono również zakrwawione włosy. Taką próbkę zakrwawionych włosów pobrano również spod samochodu Alfa Romeo GT, a następnie porównanie śladów krwi obecnych w znalezionych próbkach pozwoliło ustalić, że prawie wszystkie należały do Pasoliniego, chociaż nie wszystkie. Z kolei poszukiwania śladów nasienia dały wynik negatywny. Wszystkie znalezione włosy pochodziły od Pierpaolo Pasoliniego, od ofiary. Jak wspomniałem, nie było wtedy badań DNA. Te włosy po prostu badano, porównywano pod mikroskopem. Natomiast badania krwi ograniczały się tak naprawdę do niewielu więcej wskazówek niż określenie samej grupy krwi. Na ciele ofiary znaleziono 40 ran, złamań, nacięć. Do najbardziej znaczących należały 10 złamanych żeber, złamanie nosa, zwichnięcie lewej małżowiny usznej. Generalnie zmasakrowana była głowa Pierpaolo Pasoliniego. Do tego stopnia, że faktycznie utrudniona była identyfikacja. Do tego bardzo znaczący obrzęk w mosznie, po prawej stronie, a także wybroczyny w środkowej części penisa. Feralna deska została użyta zapewne najpierw do uderzenia płaskiego, a później gdy pękł na dwie części, tymi częściami uderzano od cięższej strony, powodując nacięcia. Ponadto obrażenia obronne, złamania paliczków lewej ręki. No i wreszcie najważniejszy uraz to uraz serca o długości około centymetra, który spowodował pęknięcie tego narządu. A co było przyczyną tego urazu według biegłych? Nie były to ciosy. Ewidentny ślad opony na podkoszulku Pasoliniego wzdłuż pleców wskazuje, że zginął przejechany swoim własnym samochodem. Alfa Romeo GT Pasoliniego była samochodem sportowym, nisko zawieszonym. W szczególności najniższe punkty to przedni wspornik amortyzatora na wysokości 18 cm od ziemi oraz rura wydechowa zaledwie 12 cm nad ziemią. Pod spodem samochodu znaleziono krew, znaleziono drobne wgniecenia, w szczególności w jego lewej części, również fragmenty włosów, które okazały się podobne do włosów Pasoliniego. Ewidentnie samochód przejechał po reżyserze tylko raz i to w taki sposób, że ciało nie było ciągnięte, a więc zahaczyły o nie tylko te najbardziej wystające części. I prawdopodobnie ciało było przejechane bardziej wzdłuż niż wszerz, no bo w innym przypadku samochód to ciało by albo popchnął, albo zaczął wlec pod sobą. Kształt śladu opony na ciele pozwala snuć domysły, że w trakcie przejeżdżania samochód nieco przyhamował i też skręcił. Ciekawe są też przedmioty, które znaleziono w środku w samochodzie. Wiele z nich należy uznać za potencjalne wskazówki. Natomiast od razu mogę powiedzieć, że obecności niektórych z nich do dziś nie udało się wytłumaczyć. Mieliśmy więc dowód rejestracyjny, legitymację prasową, 3 zdjęcia paszportowe, kopię 2 umów ubezpieczeniowych samochodu, książeczkę serwisową Alfa Romeo, 2 książki. Pierwsza autorstwa Fryderyka Nietzsche o przyszłości naszych zakładów kształceniowych, a druga to zbiór listów młodego Karola Marksa. W istocie Pasolini był prawdziwym humanistą. Dalej mamy kopię telegramu wysłanego przez prezesa Włoskiego Stowarzyszenia Filmowców i dotyczącego kradzieży kilkunastu rolek ostatniego filmu Pasoliniego, 2 grzebienie, chusteczki do nosa, kompletne pudełko prezerwatyw marki 777, dużo poukrywanych pieniędzy. 30 tysięcy lirów w pobliżu siedzenia kierowcy, ukryte pod dywanikiem, suche i w dobrym stanie, a także 5 tysięcy lirów mokrych i brudnych, znalezionych pod dywanikiem na miejscu pasażera. Tutaj ważna uwaga, którą prosiłbym zapamiętać na resztę podcastu. W 1975 roku średnia pensja to około 150 tysięcy lirów miesięcznie, obecnie około 1500 euro, więc tak mniej więcej wartości wyrażone w lirach w tym odcinku trzeba dzielić przez 100. Czyli 30 tysięcy lirów to 300 euro, 5 tysięcy to 50 euro. 20 tysięcy lirów, które Pasolini rzekomo proponował Pelosiemu za usługę seksualną, to 200 euro. No i wreszcie w samochodzie znaleziono 2 przedmioty, które nie należały do Pasoliniego i których pochodzenia nie udało się nigdy wyjaśnić. Pierwszy to zielony sweter, znaleziony w bagażniku Alfy albo na jej tylnym siedzeniu. Tutaj protokoły były nieco niedokładne. A drugi to wkładka ortopedyczna do prawego buta, znaleziona pod siedzeniem kierowcy. Do kogo mogło należeć? Wróćmy teraz do wersji opowiedzianej przez Giuseppe Pelosiego, a dokładniej do tego, co w tej wersji nie grało i to już po pierwszej wstępnej weryfikacji. Po pierwsze, Pelosi nie tylko sam nie był jakoś szczególnie pobity, ale też nie wyglądał na kogoś, kto zakatował drugą osobę na śmierć. Oprócz tego draśnięcia na czole nie miał praktycznie żadnych obrażeń, nie miał złamanego nosa, kiedy został zatrzymany nie miał na sobie żadnej krwi. A to wszystko biorąc pod uwagę, że Pasolini był dosyć dobrze zbudowany, był w dobrej formie pomimo tego, że miał już 50 parę lat, a sam Pelosi miał lat 17 i był raczej herlawy. Twierdzi, że po drodze jadąc już samochodem zatrzymał się i umył ręce w fontannie. Ale to nie wyjaśnia dlaczego w samochodzie Na kierownicy nie znaleziono żadnych śladów krwi, a jedyna krwawa plama w samochodzie znajduje się na karoserii, ale po stronie pasażera. Czyżby więc Pelosi nie był tamtej nocy sam? Cała jego opowieść jest też z innych względów mało przekonująca. Pier Paolo Pasolini, owszem, wiadomo, że miał słabość do młodych chłopców, to było wiedzą niemal powszechną. Przykładem takiej znajomości był wspomniany Ninetto Davoli, który wprawdzie w momencie śmierci Pasolinego miał już swoją własną rodzinę, żonę i dzieci, ale lata wcześniej ta ich znajomość zaczęła się właśnie nieco w sposób kontrowersyjny. Natomiast wszyscy, którzy znali Pasoliniego, w tym właśnie Ninetto, mówili, że po pierwsze Pier Paolo miał bardzo łagodny charakter i zawsze szanował wolę drugiego człowieka. Kwestię, czy nastolatek ma rzeczywiście wolę, zostawmy na boku. A po drugie, Pier Paolo te swoje, no już nazwijmy to brzydko, ofiary, zawsze poznawał. Spotykał się z nimi wielokrotnie, nigdy nie proponował im stosunku seksualnego na pierwszym spotkaniu. W ogóle cały udział Pelosiego w tej historii, którą on starał się przedstawić jako napaść seksualna ze strony Pasoliniego, jest dosyć niejasny. Pelosi mówił, że nie poprosił Pasoliniego o zapłatę, ponieważ myślał, że powinien o te pieniądze poprosić dopiero, gdy wszystko skończą. Takie stwierdzenie sugeruje, że tak naprawdę był gotowy na coś więcej niż tylko udostępnienie Pasoliniemu swojego przyrodzenia. W ogóle cała jego obecność tam sugeruje. Sam twierdzi, że wiedział, że 20 tysięcy lirów to w tamtych czasach cena takiej podstawowej, ustnej usługi seksualnej. Istotne też, że Pelosi, co wynika z jego własnych twierdzeń, ale też i zeznań jego znajomych, nie był żadną prostytutką. Generalnie nie parał się takimi zajęciami. On specjalizował się w kradzieżach samochodów, to tak. Jak to więc możliwe, że wplątał się w taką historię z, jak twierdzi, obcym mu człowiekiem? Co do szczegółowego opisu całego tego incydentu, który przedstawia Pelosi, zwracano na początku uwagę, że jest on aż zbyt szczegółowy, a przy tym zawiera pewne dziury i pewne sprzeczności. Na przykład Pelosi nie pamięta, czy Pasolini sam zdjął koszulę, czy też ją z niego zerwał. A jeżeli zerwał, to jak i kiedy? Ponadto twierdzi, że Pasolini, zanim go zaatakował, zdjął okulary i dopiero wtedy do niego podszedł. A to według kuzynki Pasoliniego zupełnie niemożliwe, ponieważ Pier Paolo praktycznie nigdy nie zdejmował okularów, bardzo słabo widział, więc jeśli je stracił, to raczej dlatego, że ktoś mu je strącił albo wyrwał. No i pozostaje kwestia pierścienia Pelosiego. Nie dość, że karabinierzy sprawdzili i ten pierścień wcale nie schodził tak łatwo z palca, więc naprawdę trudno, żeby Pelosi po prostu go zgubił, to do tego zupełnie niezrozumiały i podejrzany był nacisk samego Pelosiego na to, żeby tego pierścienia szukać. Przecież tak naprawdę ten pierścień był czymś, co od razu automatycznie łączył go z tą zbrodnią. Gdyby liczył, że nie zostanie złapany, powinien siedzieć cicho. Wyprzeć się, że w ogóle miał taki pierścień. No i wreszcie jego twierdzenie, że nie wie, czy przejechał ciało Pasoliniego, a potem w kolejnym przesłuchaniu twierdzenie, że zrobił to przypadkiem, po prostu nic nie widział. Oba te twierdzenia są absurdalne, bo raz, że jak wspominałem, ta Alfa Romeo była bardzo nisko zawieszona i niemożliwe, żeby nie poczuć czegoś takiego, a dwa, że obok ciała reżysera, jadąc w kierunku tej drogi asfaltowej, wciąż było mnóstwo miejsca, aby je wyminąć, więc ktokolwiek to ciało przejechał, zrobił to najpewniej z pełną premedytacją. Na te wszystkie nieścisłości wskazywali adwokaci reprezentujący pokrzywdzonych w tej sprawie, czyli rodzinę Pasoliniego. Tych wątpliwości z pewnym znużeniem słuchali policjanci, prokuratorzy, ponieważ dla nich to komplikowało sprawę. Natomiast równolegle do śledztwa oficjalnego do pracy ruszyli też dziennikarze śledczy i ich działania przyniosły całkiem ciekawe rezultaty. Już od pierwszych dni i tygodni od zabójstwa informacje w sprawie publikuje gazeta Europeo pod redakcją słynnej dziennikarki, znanej również w Polsce, Oriany Fallaci, prywatnie przyjaciółki Pasoliniego, poczynając od artykułu o znamiennym tytule Zabity przez dwóch motocyklistów ze znakiem zapytania. Dziennikarze piszą: istnieje inna wersja śmierci Pasoliniego. Opiera się ona na zeznaniach niektórych mieszkańców lub bywalców baraków wokół polany na Idroscalo, na której zginął Pier Paolo Pasolini. W szczególności opiera się na tym, co widział i słyszał w nocy pewien Rzymianin, który był w jednym z baraków na miłosnym spotkaniu z kobietą, która nie była jego żoną. Z tych czy innych przyczyn nie rozmawia on z policją, ale nam powiedział. Pasolini został zaatakowany i zabity nie tylko przez Giuseppe Pelosiego, ale także przez dwóch innych chuliganów, którzy wydają się być dobrze znani w świecie narkotyków. Dwaj chuligani przyjechali na Idroscalo na motocyklu tuż po północy. Nasz świadek zaczął słyszeć okrzyki świadczące o gwałtownej awanturze. Pozolini wyzywany był od brudnych świń. W końcu reżyser wyrwał się i zaczął uciekać, ale cała trójka znów go dopadła i kontynuowała bicie. Bili drewnianymi deskami, a także łańcuchami. Kiedy Pozolini padł bez ruchu, dwaj chuligani podbiegli do jego samochodu, ruszyli i dwukrotnie przejechali po ciele pisarza, podczas gdy Giuseppe Pelosi stał i patrzył. W innym artykule dziennikarze przytaczają postać, którą Fallaci określa jako chłopca, który wie. Tenże chłopiec potwierdza tezę artykułu o dwóch motocyklistach, którzy odjechali śledząc Pelosiego ze stacji benzynowej. Chłopiec twierdzi, że motywem całej akcji był rabunek. Z kolei barman w lokalu, gdzie uczęszczał Pelosi, twierdzi, że posłuchał jak ten przez telefon, tak jakby akceptował jakieś zlecenie. Ze względu na tajemnicę dziennikarską, tożsamość tych świadków została ujawniona dopiero po latach, a tożsamość chłopca nawet nigdy. Wysłuchaliśmy więc wersji Pelosiego, wysłuchaliśmy wątpliwości, także możliwych innych świadków. Kolejne opowiedzenie o jego procesie. Proces, w czasie którego na ławie oskarżonych usiadł Giuseppe Pelosi, do dziś budzi ogromne kontrowersje. Ja nad nim nie będę się jakoś bardzo rozdrabniał, ale o kilku najważniejszych punktach trzeba powiedzieć. Pierwszy prokurator, który wysłuchał jego zeznań, dał mu się przekonać, że chłopak zrobił rzeczywiście wszystko na własną rękę. To, czy rzeczywiście się obronił, czy też on był napastnikiem, to inna kwestia. W każdym razie wykluczenie udziału osób trzecich spowodowało, że sprawa Pelosiego, który był nieletni, trafiła do sądu dla nieletnich. To wiele kwestii utrudniło, jak chociażby dostęp mediów do tej sprawy. Wyglądało więc, że Pelosi wykpi się ze sprawy, albo powołując się na obronę konieczną, albo nawet jeszcze lepiej, zostanie uznany za niepoczytalnego, a ściśle rzecz biorąc za tak niedojrzałego, że po prostu nie rozumiał istoty swoich czynów. Tak bowiem mówiły trzy opinie biegłych psychologów. I co zdarza się bardzo rzadko, mówiła tak zarówno opinia biegłych powołanych przez prokuraturę, tych powołanych przez obrońców, jak i tych zatrudnionych przez pełnomocników pokrzywdzonych, czyli rodziny Pasoliniego. Normalna konkluzja prawna takiej opinii to umorzenie sprawy i co najwyżej spędzenie przez Pelosiego paru lat w poprawczaku. To z pewnością było niekorzystne dla rodziny zamordowanego, ale jednak jego krewni zdecydowali się postąpić uczciwie i przedstawić tą niekorzystną dla siebie opinię. Mieli też w tym drugi cel, zwrócenie uwagi, że Pelosi nie był tak naprawdę zdolny do samodzielnego zabójstwa. Ergo, ktoś musiałby jeszcze brać w tym udział. Mówiąc to w sądowym wystąpieniu, pełnomocnik rodziny ofiary wycofał swój udział w tym postępowaniu, tracąc przy tym prawo do żądania odszkodowania od Pelosiego. To naprawdę rzadki przypadek, że rodzina zamordowanego zrzeka się łatwej korzyści majątkowej, wierząc w sprawiedliwość. I nieoczekiwanie tej sprawiedliwości znaleźli się blisko. Wszystko dzięki mądrości sędziego w tej sprawie, którym był Alfredo Moro, brat Aldo Moro, premiera Włoch, o którego śmierci zapewne też kiedyś nagram podcast. Sędzia Moro nie dał wiary analizom biegłych. Odrzucił wszystkie trzy analizy, twierdząc, że Pelosi doskonale wiedział, co robi. Mało tego, zdawał sobie sprawę, że upiecze mu się, jeśli zostanie uznany za zbyt młodego. I cały czas na tym opierał swoją taktykę. Wiedział, bo kilka miesięcy wcześniej właśnie z tego powodu upiekła mu się kradzież auta. Rezultat? Sędzia skazuje Giuseppe Pelosiego na 9 lat, 7 miesięcy i 10 dni więzienia. Ale co jeszcze ważniejsze, zmienia zarzuty oskarżenia. Teraz na stole leży już zabójstwo we współudziale z nieznanymi sprawcami. I tutaj nadchodzi kolejny w tej sprawie zwrot akcji. Prokuratura, co zdarza się dosyć rzadko, składa apelację na korzyść skazanego w celu zmniejszenia wymierzonej mu kary oraz w celu wyeliminowania wzmianki o nieznanych sprawcach. I tutaj należy postawić pytanie, które do dziś jest stawiane, dlaczego prokuraturze zależało na zostawieniu w tej sprawie Pelosiego jako jedynego sprawcy. Mogło być tak, że hipoteza, że w sprawie był ktoś jeszcze, była dla nich nie do pomyślenia. Uważali sprawę za zakończoną, można było sobie dodać plusik w statystykach i zająć się innymi sprawami. Z pewnością też sami nie byli, delikatnie mówiąc, fanami Pasoliniego. I generalnie zakwalifikowanie tej sprawy jako kłótnię homokochanków było dla nich po prostu sprawiedliwością. Natomiast ktoś inny może też powiedzieć, że w rzeczywistości ich intencje były inne i że kogoś po prostu kryto, kto stał za tym wszystkim lub brał w tym udział. A morderstwo Pasoliniego było planowane, było morderstwem z nienawiści za działalność Pasoliniego i za jego twórczość. Pasolini, jak wspomniałem, przez swoją, nazwijmy to, odważną twórczość i w ogóle przez całą swoją postać, był dobrą pożywką dla wszelkiego rodzaju nagonek. Nigdy nie ukrywał, że jest ateistą, marksistą, antyfaszystą, homoseksualistą. Ale podpadał też lewicy, W 1968 roku, w trakcie słynnych rewolt studenckich, które przetoczyły się przez Włochy i w ogóle zachód Europy, mówił, że on w zasadzie trzyma kciuki za policjantów, którzy tych studentów pałują, ponieważ to oni są prawdziwymi synami klasy robotniczej, a studenci pochodzą z dobrych domów i sami nie wiedzą, o co walczą. Zresztą Pasolini nie należał do partii komunistycznej, odkąd w latach 50. wyrzucono go z jej lokalnych struktur za sprawy obyczajowe, o których wspominałem. Bez wątpienia faszyści nienawidzili go jednak najbardziej. A faszyści, jak to często bywa, mieli też związki z przestępczością zorganizowaną i z pewnością byli zdolni do zorganizowania zabójstwa, jak również do wywierania nacisków na organy państwa, żeby jakąś sprawę wyciszyć. Jakie nie byłyby motywacje prokuratury, jej apelacja częściowo była skuteczna, bo wprawdzie wymierzonej kary nie zmniejszono, ale usunięto tę wzmiankę o nieznanych współsprawcach. Wyrok sądu drugiej instancji, potwierdzony potem przez sąd kasacyjny, w zasadzie na długie lata zamknął tę sprawę, która stopniowo cichła. Na spektakularny zwrot w sprawie przyszło czekać do roku 2005, niemal 30 lat po zabójstwie i do wywiadu, którego udzielił Giuseppe Pelosi. W tymże wywiadzie Pelosi zupełnie zmienia swoją wersję wydarzeń tamtej nocy. Mówi, że jest niewinny, że żył 30 lat w terrorze, że mu grożono jego rodzinie i to dlatego był zmuszony kłamać nawet na swoją niekorzyść. Pelosi przyznaje, że znał Pasoliniego już wcześniej, wychodził z nim na miasto już kilka razy i że tamtego wieczoru Pasolini powiedział mu: chodź, pojedziemy gdzieś, zjemy coś razem, trochę się pomacamy, dam ci 20 tysięcy lirów. Przez cały wieczór zachowywał się jak doskonały dżentelmen, był pełen szacunku. Pojechali na Idroscalo, tam Pasolini zadowolił Pelosiego oralnie, a następnie Pelosi wyszedł z samochodu, żeby oddać mocz. Podszedł do ogrodzenia i kiedy zamyślony oddawał na nie mocz, z ciemności wyszły 3 osoby. Potem w kolejnym wywiadzie nieco zmieniał, mówi, że w sumie przybyło 5 osób. Część z nich młodych, a część z nich już wtedy dorosłych, 40-50-latków. Na Idroscalo pojawił się ciemny samochód oraz motocykl. Jak twierdzi Pelosi, jeden z mężczyzn, charakteryzujący się gęstą brodą, ale Pelosi dużo więcej nie widział, podszedł do niego, zagroził mu i kazał stać nieruchomo. W tym czasie pozostali wyciągnęli Pasoliniego z samochodu i zaczęli bić. Zrobiło się zamieszanie, Pelosi twierdzi, że próbował zareagować, na co został uderzony w twarz. Zrobiło się zamieszanie, słyszał krzyki Pasoliniego, ale niewiele w sumie widział. Słyszał też, jak napastnicy krzyczeli: brudny komunista, oblech, pedał. Pier Paolo Pasolini na agresję praktycznie nie zdołał zareagować, natomiast napastnicy katowali go. Wtedy Pelosi zdołał się wyswobodzić, wsiadł do samochodu Pasoliniego i odjechał, nic nie widząc. Wciąż twierdzi, że właściwie nie wie, czy to on przejechał Pasoliniego, czy to też dopiero tamci go zmiażdżyli swoim samochodem. Mówi też, że nie widział, kiedy Pasoliniemu zrywano koszulę. Tym wywiadem Giuseppe Pelosi staje się od razu takim kryminalnym celebrytą, zdobywa duży rozgłos. Natomiast nadal nie wszystko wyjaśnia, niektóre rzeczy wciąż nie są w jego opowieści zbyt wiarygodne. Mówi chociażby, że nie wie, jak jego pierścień znalazł się w pobliżu ciała. Odnosi się też do tego, co zaszło w areszcie niedługo po tym, jak został zatrzymany za tą szaleńczą jazdę samochodem. Mówi, że powiedział do współwięźnia, że zabił Pasoliniego, ponieważ widział go już na wpół martwego, więc był przekonany, że już nie żyje. To niezbyt dobre wytłumaczenie, bo jednak fakt, że tak powiedział, zabiłem Pasoliniego, wskazuje, że jego udział w sprawie mógł jednak być nieprzypadkowy. Że był w całe to zajście bardziej zamieszany, może wtajemniczony. Mówi też, że dowiedział się w późniejszym czasie, że Pasolini miał w samochodzie 3 lub 4 miliony lirów. Jeśli to prawda, to pośrednio przyznaje się on do znajomości zabójców i do znania ich rzekomego motywu, czyli rabunku. Tożsamości ludzi, którzy przyjechali wtedy na Idroscalo i którzy skatowali na śmierć słynnego reżysera, Giuseppe Pelosi jednak nie zdradza. W celu identyfikacji kilku z nich cofnijmy się do roku 1976 i opowiedzmy o innym śledztwie, prowadzonym równolegle do śledztwa oficjalnego, równolegle do śledztwa dziennikarskiego i będącego śledztwem, którego brawura przywodzi na myśl najlepsze filmy gangsterskie. Oto na początku 1976 roku, kiedy trwa jeszcze proces przeciwko Giuseppe Pelosiemu, do rzymskich karabinierów dociera donos o dwójce braci, którzy są zamieszani w zabójstwo. Bracia chodzą rzekomo do pewnej speluny, takiej szulerni, niedaleko dworca Triburtina w Rzymie. Miejsce to nazywano szulernią, ale to była taka bardziej lokalna spelunka, a formalnie kółko monarchistyczne. Monarchii wprawdzie od 30 lat nie było, ale zwolenników swoich wciąż miała. Trop ten uznano za wiarygodny, jednak pogłębienie go, zweryfikowanie nie było łatwą sprawą. Kapitan karabinierów zleca więc swojemu podwładnemu, Renzo Sansone, infiltrację. Sansone miał wtedy 26 lat i to on właśnie pozyskał tą informację o dwójce braci. Dostał ją od swojego znajomego, pewnego sardyńskiego trwala, który odwiedzał wspomnianą szulernią. Sansone rozpoczyna operację, przychodząc do tego przybytku najpierw właśnie z tym znajomym drwalem, a potem już sam lub w towarzystwie dziewczyny poinstruowanej odpowiednio, żeby nie mówić o jego pracy. W szulerni, jak mówi, śmierdziało brudem i ludźmi, którzy się nie myją. Musiał się więc dostosować i przed każdym przyjściem tam zatrzymywał się, otwierał maskę swojego Fiata 500 i brudził ręce o silnik, żeby czasem nie wyglądać za porządnie. Po latach opowiada, że akurat tuż przed tą infiltracją, jak na ironię, przeczytał książkę Pier Paolo Pasoliniego Ragazzi di Vita i że kiedy dotarł do szulerni, poczuł się jakby właśnie był w środku tej książki. Taki tam właśnie często młodociany element przychodził. Celem infiltracji byli bracia Borsellino. Giuseppe, 16 lat, znany jako Bracciola, czyli w takim wolnym tłumaczeniu łapsko albo silnoręki, i Franco, lat 14, znany jako Labbrone, czyli Varga. Obaj mieszkający z matką przy Via dei Crispolti 29. Giuseppe wyglądał na nawet starszego niż jego wiek, natomiast jego młodszy brat Franco był naprawdę takim chłopczykiem. Obaj mieli już na koncie notowania za rozboje, posiadanie broni, stawianie oporu, zranienie funkcjonariusza, prowadzenie samochodu bez prawa jazdy i różne inne. Przy okazji należeli też do organizacji faszystowskiej. Pierwszym krokiem, jaki musiał wykonać Sansone, to wejść w dobre łaski tych właśnie gagatków. Wykorzystał do tego swojego dobrego znajomego, dobrego, bo takiego, którego aresztował 4 razy. Zdążyli się dzięki temu jakoś zakolegować i kiedy tamten wyszedł z więzienia, dał Sansone formularz zwolnienia. Z tego formularza Sansone zrobił kserokopię, następnie wymazał oryginalne nazwisko, wpisał tam swoje, oczywiście jakieś fałszywe, i na tym papierze było napisane, że odsiedział 4 lata za rozbój. Kartkę włożył do tylnej kieszeni spodni i pewnego razu, kiedy siedział przy stoliku z braćmi Borsellino i rozmawiali, włożył rękę do kieszeni i tak mimochodem upuścił portfel oraz wypadła mu właśnie ta kartka. Podniósł ją młodszy z braci, zapytał, co to za papier, a Sansone na to spokojnie odpowiedział, że to dokument zwolnienia z więzienia po 4 latach odsiadki. Bracia byli pod wrażeniem. W kolejnych tygodniach Sansone woził ich samochodem, pijał z nimi kawę, rozmawiał z nimi, czasami pokazywał im swoją broń. Gadali również poza szulernią, bo tam nie na wszystkie tematy można było swobodnie rozmawiać. Bracia stali się ufni i bardzo oddani. Widząc, że w jego samochodzie opony są zużyte, mówili, że oni zajmą się wymianą tych opon. Sansone domyślił się, na czym polegałaby ta wymiana i w końcu ich powstrzymał. Mówił o dwójce braci, że gdyby dać im do ręki noże i powiedzieć zabij tego czy tego, oni by się nawet 2 razy nie zastanawiali. Byli z gruntu źli i nie mieli żadnych skrupułów. Sansone stopniowo wprowadzał chłopców w świat działalności przestępczej, którą sam twierdził, że prowadzi. Czasami dawał im jakieś pieniądze, czasem pokazywał na przykład jakieś złoto, które policja komuś zarekwirowała, i mówił, że to jest jego najnowszy łup. W końcu powiedział im, że zamierza zorganizować naprawdę dużą i dochodową robotę. Porwanie córki Gianniego Morandiego. Gianni Morandi to śpiewak już wtedy słynny, a do dziś bardzo popularny, między innymi współprowadził ostatni festiwal Sanremo. Sansone zabrał braci na wycieczkę samochodową, aby zobaczyć willę, w której Morandi rzekomo mieszkał. I w czasie tej wycieczki młodszy z braci Franco, żeby zaimponować starszemu koledze, żeby załapać się na tą robotę, powiedział, że to oni zabili Pasoliniego. Starszy brat uzupełnił, że właściwie to wcale nie chcieli zabić reżysera, że to trochę wymknęło im się spod kontroli, bo Pasolini się bronił i że z powodu zabójstwa mieli w nocy koszmary. Sprecyzował, że uzgodnili oni z Giuseppe Pelosim, kiedy i jak okradną Pasoliniego. Na miejsce przestępstwa udali się na motocyklu marki Benelli, 125 centylitrów, śledząc Pelosiego, który jechał autem razem z celem ataku, czyli z Pasolinim, jeszcze od dworca Termini aż do łąki na Idroscalo. Oprócz dwójki braci na motocyklu jechał jeszcze czwarty ich wspólnik, którego oni nazywali Blondynkiem i o którym twierdzili, że miał on dużo tatuaży na różnych częściach ciała, w tym jeden charakterystyczny na nadgarstku o treści Amo Mamma, czyli kocham mamę. Pelosi miał za zadanie dopilnować, aby Pasolini wolno jechał, tak żeby jego kompanii go nie zgubili. Kiedy dojechali na Idroscalo, trójka z motocykla ukryła się za jednym z baraków. W Alfie Romeo Pasolini zaczął zadowalać oralnie Pelosiego. Potem ta dwójka się miała pokłócić, ponieważ Pelosi odmówił zadowolenia Pasoliniego. Ta dwójka kłócąc się wyszła z samochodu i wtedy to właśnie trójka nastolatków wyszła z cienia i zaatakowała. Sprawa wymknęła się spod kontroli i Pasolini został zamordowany. Następnie cała trójka uciekła na motocyklu. Franco Borsellino dodał, że Pelosi i reżyser już się znali wcześniej, dlatego też w ogóle został też wciągnięty w ten ich plan rabunku. W domu braci Borsellino przeprowadzono przeszukanie. Znaleziono 3 pistolety na race, kilkaset kaset stereo, 19 latarek, radio samochodowe, noże, okulary, wiele innych materiałów, które pochodziły prawdopodobnie z kradzieży, a także 3 miliony lirów w gotówce oraz dwie interesujące rzeczy mogące potwierdzać opisany przed chwilą scenariusz. Wezwanie do stawienia się w sądzie w innej jakiejś sprawie dla m.in. właśnie braci oraz Pelosiego, a także list od Pelosiego z więzienia. Dowody, że cała trójka się znała. Śledczy znajdują również kilka gazet dotyczących morderstwa Pasoliniego. Spytacie słuchacze, jak to więc się stało, że mimo takich sensacji Pelosi został jednak skazany i to za samodzielne zabójstwo. Otóż bracia, kiedy Sansone zdemaskował się, kiedy zostali oni skonfrontowani ze zgromadzonym przez niego materiałem, zaprzeczyli wszystkiemu, co się tylko dało. Mówią, że nie znają żadnego blondynka, że nie mieli motocykla marki Benelli, a jeśli chodzi o chwalenie się morderstwem Pasoliniego, to tak naprawdę od razu sobie zdali sprawę, że w rzeczywistości Sansone był kliniarzem działającym pod przykrywką i postanowili sobie po prostu z niego żartować, nabrać go, sprzedać mu jakąś historyjkę. Mówią, że wieczór 1 listopada spędzili w domu u swojej ciotki. W prokuraturze dano im wiarę i na wynik procesu nijak to nie wpłynęło. A oprócz braci Borsellino, kto jeszcze mógł brać udział w zabójstwie Pasoliniego? Kto mógł być tym tajemniczym blondynkiem? Renzo Sansone twierdzi, że był nim Giuseppe Mastini, znany bardziej jako Johnny Cygan. Johnny Cygan był gościem, o jakich Lombroso opisał, że to urodzeni przestępcy. Bez wyrzutów sumienia, bez litości, silnie agresywny, nawet bez powodu. Analfabeta, urodzony w rodzinie karawaniarzy z pochodzenia Sinti. W wieku 10 lat przeprowadził się do Rzymu, gdzie mieszkał w przyczepie kempingowej. Już w wieku 8 lat nauczył się jeździć samochodem, siał popłoch na lokalnych ulicach. A w wieku 13 lat brał już udział w napadzie z bronią, w pościgu i w strzelaninie z policją. Został wtedy ranny w lewe udo i od tego czasu, uwaga, lekko kulał. W wieku 15 lat opuszcza dom i nigdy nie wraca, wybiera definitywnie życie uliczne, życie przestępcze. Napada na taksówkarzy, używa przesadnej przemocy. W późniejszych latach jego napady często kończą się zabójstwami, nawet jeżeli uzyskany łup kompletnie był nieproporcjonalny do użytej przemocy. Już lata po sprawie Pasoliniego, w roku 1987, dopuszcza się kolejnego zabójstwa przy rozboju, wdaje się w pościg, w strzelaninę, zabija jednego karabiniera i w końcu w obławie godnej 5 gwiazdek w GTA, w której uczestniczy 500 funkcjonariuszy, psy gończe i helikoptery, Johnny Cygan zostaje otoczony i musi się poddać. Resztę życia spędza w więzieniu. Renzo Sansone twierdzi, że bracia Borsellino identyfikowali tego blondynka jako jakiegoś Johnny'ego, chociaż właściwie to nigdy nie potwierdzili, że to o tamtego konkretnego Johnny'ego chodziło. Ale skoro Giuseppe Mastini miał problem ortopedyczny, to może właśnie do niego należała ta wkładka znaleziona w samochodzie Pierpaolo Pasoliniego. Z kolei w 2010 roku, w czasie jednej z prób ponownego otwarcia sprawy, rzymscy karabinierzy zidentyfikowali blondyna w postaci innego młodocianego przestępcy z tamtych lat, niejakiego Stefano Carapelliego, którego z kolei charakteryzowały tatuaże, w tym jeden szczególny, na nadgarstku kocham mamę. I to są możliwi podejrzani, których nazwiska latami przewijały się wokół tej sprawy, ale którzy nigdy nawet nie zostali formalnie oskarżeni. Są to brudne, smutne w sumie życiorysy. Życiorysy uliczników, chłopców życia, żywcem wziętych z książek Pasoliniego. Bracia Borsellino od dawna już nie żyją, Giuseppe, Johnny, Mastini, o dziwo tak, ale wszystkiemu zaprzecza. W 2009 roku Pino Pelosi zaczyna twierdzić, że to właśnie bracia Borsellino byli tymi młodymi, którzy brali udział w zabójstwie. Mówi, że spotkał ich przed kioskiem na Piazza dei Cinquecento, czyli pod dworcem, i że ci dwaj coś knuli, coś bardzo złego. Od razu sobie zdał z tego sprawę, więc powiedział im, że nie chce brać w tym udziału, nie chce nic o tym wiedzieć. Ale oni mimo to postanowili go śledzić, kiedy swoją Alfą przyjechał Pasolini. Jeśli chodzi o możliwy udział w zabójstwie John'ego Cygana, to Pelosi ten udział neguje, ale na uwagę zasługuje fakt, że jak wspomniałem, on wciąż żyje. Natomiast nawet jeśli udział tych wszystkich młodocianych przestępców, których wymieniłem, w zabójstwie Pasolini'ego jest rzeczywiście prawdopodobny, to jednak pozostaje wokół tego wiele sekretów. Przede wszystkim ich motyw. To rzeczywiście jakiś rabunek, który wymknął się spod kontroli? A może to zbrodnia z nienawiści? Zbrodnia faszystowska? Kilka elementów do tych wytłumaczeń wciąż nie pasuje, w szczególności udział Pelosi'ego jako albo jakiejś przynęty, albo nie do końca świadomy, historia o jego kłótni, z Pasolini o jego propozycje seksualne, tak jakby nie wiedział, na co się pisał. Mało też jest możliwe, żeby trzy osoby na motocyklu z tak małym silnikiem nadążyły za Alfą Romeo GT Pasolini'ego, który swoją drogą zdobył też jeździ dosyć szybko. Zbyt wiele rzeczy w całej tej sprawie wskazuje, że to zabójstwo było zaplanowane jeszcze wcześniej, że było z premedytacją. A może było to zabójstwo na zlecenie? Tylko pytanie, kogo i dlaczego? Żeby powiedzieć o kolejnej teorii na temat śmierci Pierpaolo Pasolini'ego, trzeba wrócić do opowieści o jego bogatym życiu. Pasolini, jak wspomniałem, nie był tylko pisarzem, poetą, reżyserem, ale także komentatorem społecznym, a czasem nawet dziennikarzem. Lata 70. we Włoszech nazywane są latami ołowiu. To lata niewyjaśnionych do dziś zamachów terrorystycznych, z których każdy nadaje się na osobny podcast. Co to za zamach stanu, ja wiem. Tak zatytułowany był artykuł Pierpaolo Pasolini'ego, opublikowany w Corriere della Sera na rok przed jego śmiercią. Pasolini pisał: znam nazwiska osób odpowiedzialnych za to, co nazywa się zamachem stanu, a co w rzeczywistości jest serią zamachów stanu zorganizowanych w celu ochrony władzy. Znam nazwiska osób odpowiedzialnych za zamach na Piazza Fontana w Mediolanie, znam nazwiska osób odpowiedzialnych za zamachy w Brescia i w Bolonii, znam nazwiska wierzchołka, który planował zamachy i tych, którzy byli wykonawcami zamachów. Znam nazwiska, które kierowały dwiema różnymi, w istocie przeciwstawnymi fazami tej strategii utrzymywania napięcia społecznego, antykomunistyczną i antyfaszystowską. Znam wszystkie te nazwiska i znam wszystkie fakty, których są winni. Ten tekst to mocne oskarżenie kierowane w istocie wobec rządzących krajem, w interesie których jest, rzecz jasna, utrzymywanie strachu w społeczeństwie. Pasolini jako jeden z pierwszych zauważa, że te zamachy właściwie w rzeczywistości nie służą wcale grupom ekstremistów, które rzekomo je organizują, a najbardziej służą utrzymywaniu się przy władzy obozu rządzącego, czyli w tamtych czasach chrześcijańskiej demokracji. Tym artykułem i podobnym tonem przyjmowanym też w różnych wywiadach Pasolini stawał się już nie tylko znienawidzony za swoje poglądy, za homoseksualizm, za obrazoburcze filmy, ale też i potencjalnie niewygodny dla wpływowych ludzi. Czy to właśnie to miał na myśli na kilka dni przed śmiercią w Sztokholmie, kiedy powiedział, że spodziewa się, że go zabiją? W artykule z roku 1974 pisał wprawdzie też, że znam nazwiska, ale nie mam dowodów. Nie mam nawet wskazówek. Znam, ponieważ jestem intelektualistą, pisarzem, który stara się śledzić wszystko, co się dzieje, wiedzieć wszystko, co się o tym pisze, wyobrażać sobie wszystko, co nie jest znane lub co jest przemilczane, który kojarzy nawet odległe fakty. A więc brakowało tam konkretów. Czyżby jednak przez tamten rok, aż do swojej śmierci, jakieś dowody jednak zdołał znaleźć? Po nakręceniu swojego ostatniego filmu, wspomnianego o Salo, Pasolini powiedział, że nie będzie już na razie kręcił filmów, w kolejnych latach chce wrócić do pisarstwa. Jeszcze w roku 1972 rozpoczął pracę nad powieścią Petrolio, czyli ropa, a w ostatnich miesiącach swojego życia zintensyfikował tę pracę. Petrolio miało być powieścią opartą na faktach, osadzoną w realiach włoskiej polityki, oczywiście ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na tą politykę przez tytułową ropę, czyli przez przemysł naftowy. Z Petrolio pozostał rękopis, który był jedynie projektem. Kilkaset stron z dzieła, które po ukończeniu miałoby tych stron zapewne grubo ponad 1000. Rękopis podzielony był nie tyle na rozdziały, co na notatki. Tak nazywał je Pasolini. I tu uwagę przykuwa notatka numer 21 o tytule Pioruny nad Eni, pod którą widnieje jedynie pusta kartka, a reszty brak. O czym miał mówić ten rozdział, można wywnioskować ze wzmianek na pozostałych notatkach oraz z innych materiałów zgromadzonych w pracowni Pasoliniego. Pisarz miał zająć się w tym rozdziale sprawą śmierci Enrico Matteiego, założyciela i długoletniego prezesa Eni, czyli potężnej włoskiej państwowej spółki naftowej. Enrico Mattei zginął w 1962 roku w katastrofie lotniczej. Katastrofie tajemniczej, i będącej już wtedy przedmiotem teorii spiskowych, zresztą nie bezpodstawnych. Wówczas sądzono głównie, że w rzeczywistości to amerykańskie lub francuskie koncerny naftowe pozbyły się Mattei'ego, żeby uderzyć w swojego konkurenta. Tymczasem Pasolini, jak się zdaje, chciał zaproponować inną teorię. W pisanej powieści Petrolio stworzył postać Aldo Troi, w której identyfikował postać Eugenio Cefisa, dawnego współpracownika, ale i przeciwnika Enrico Mattei'ego z czasów jego zasiadywania w Eni. Cefis odszedł ze spółki w niejasnych okolicznościach właśnie za prezesury Enrico Mattei'ego i powrócił tam wkrótce po jego śmierci jako wiceprezes, aby następnie w lipcu 1967 roku zostać prezesem. Pasolini wyraźnie pisze, że Aldo Troia ma zostać prezesem Eni, a to oznacza usunięcie jego poprzednika. Tak więc Pasolini w całej książce, ale w szczególności w tym rozdziale 21, przypuszcza, że zleceniodawcą zabójstwa Enrico Mattei'ego był właśnie Eugenio Cefis. Ta intuicja pojawia się 30 lat przed tym, jak do tych samych mniej więcej wniosków doszedł prokurator Vincenzo Calia, który w 2002 roku rozpoczął swoje dochodzenie w tej sprawie Enrico Mattei. Prokurator oświadczył, że zwrócił również uwagę na to, co zawierają pozostałe strony Petrolio, które w stanie, w jakim było, zostały opublikowane w 1992 roku. Ze śledztwa sędziego Calii nic ostatecznie nie wynikło, za dużo czasu już minęło od tamtego zabójstwa, choć jego konkluzje są interesujące. No ale jakie w tym wszystkim jest połączenie sprawy Enrico Mattei z zabójstwem Pasoliniego? Otóż powstała teoria, że w rzeczywistości Pasolini nie tylko zdołał zgromadzić więcej materiałów na temat śmierci Mattei'ego niż ostatecznie znaleziono u niego w gabinecie, ale i zdołał napisać cały ten rozdział, tę notatkę 21 Pioruny nad Eni, która następnie została ukradziona po jego zabójstwie. Ukradziona przez kogo? Zapewne przez ludzi przy władzy, a więc z wykorzystaniem na przykład służb specjalnych. Rok przed śmiercią Pasolini mówił w wywiadzie, że ma 600 stron rękopisu, a po jego śmierci znaleziono jedynie 522 strony. Poza tym w notatce 22 Pasolini cytuje 21 jako już coś napisanego. W 2005 roku Guido Mazzon, kuzyn pisarza, powiedział, że Graciella, czyli ta inna jego kuzynka, dzwoniła do niego jakiś czas po zbrodni i mówiła, że złodzieje przyszli do domu, ukradli kilka rzeczy, w tym biżuterię i dokumenty Pierpaolo. Temat ponownie odżył w 2010 roku, kiedy to Marcello Dell'Utri, współpracownik Silvio Berlusconiego, jeszcze od lat 70., jeden z założycieli partii Forza Italia, ni stąd ni zowąd powiedział, że on miał okazję czytać te zaginione strony powieści Petrolio. Potem przyciśnięty przez dziennikarzy żadnych dowodów na ich posiadanie jednak nie przedstawił. Teoria jest więc iście filmową teorią spiskową. Mamy do czynienia z legendarnym, zaginionym rękopisem zawierającym obciążające materiały, których zgromadzenie Pierpaolo Pasolini okupił śmiercią. Spisek to coś, co nas odrywa od rzeczywistości. Uwalnia nas od ciężaru samotnej konfrontacji z prawdą. Jakie to piękne, że podczas gdy my tu rozmawiamy, ktoś w piwnicy planuje nas zlikwidować. To łatwe, to proste, to nasz opór. To nie moje słowa, to cytat z ostatniego wywiadu, jakiego udzielił Pierpaolo Pasolini, tego, którego udzielił kilka godzin przed śmiercią. Co więc sprawia, że kwestia Petrolio to wciąż tylko teoria spiskowa? Przede wszystkim są wątpliwości, czy ten legendarny rękopis w ogóle kiedykolwiek powstał. Kuzynka Pasoliniego, Graciella, odpowiada, że ten fantomowy rozdział nie istnieje, że kradzież w ich domu dotyczyła czegoś innego. Z kolei w samym rękopisie, w tym całym projekcie Petrolio, jest wiele duplikatów numerów rozdziałów, ale są też i inne rozdziały, które mają tylko puste kartki. To przecież był taki rodzaj konspektu. W notatce 43a Pasolini odnosi się też do notatek od 7 do 17, których też nie ma. Z kolei samego Eugenio Cefisa Pasolini wspomina też w innych, niezaginionych fragmentach powieści. Pisze wprost, że jest on związany ze strategią budowania napięcia w społeczeństwie i umieszcza go w kontekście zamachu na Enrico Mattei. Żeby więc ta kradzież miała w ogóle jakiś sens, to służby specjalne, czy też ktokolwiek tego się dopuścił, powinien ukraść cały rękopis Petrolio. Bo przecież pozostawione strony, w tym tytuł notatki 21, stanowią same w sobie wskazówkę co do tego, czego brakowało. Właściwie sprawiają, że cała kradzież jest dużo bardziej sensacyjna. Poza tym, żeby ukraść ten rzekomo cenny fragment, trzeba by najpierw wiedzieć, co zawiera, trzeba by go znaleźć wśród ster dokumentów w gabinecie Pasoliniego. Na taką kradzież trzeba by więc poświęcić dużo więcej czasu albo być w jakiś sposób związany wcześniej z Pasolinim. Trzeba by wcześniej czytać cały ten projekt. Trudno, żeby to się wszystko udało w czasie jednego włamania. Tak więc podsumowując, trop zabójstwa Pasoliniego, nasycenie służb związanych jakoś z przemysłem naftowym, może i nie jest pozbawiony sensu, natomiast jest równie mglisty co teoria o zabójstwie z nienawiści czy zabójstwie przez faszystów. W szczegółach pojawiają się problemy. Zmierzając do końca, przejdę więc do kolejnej, ostatniej teorii na temat śmierci Pasoliniego, ponownie związanej z jego działalnością twórczą.
Salò, czyli 120 dni Sodomy. Scenariusz i reżyseria Pier Paolo Pasolini.
Ostatnia teoria ma nierozerwalny związek z ostatnim filmem Pier Paolo Pasoliniego, którego początek przed chwilą usłyszeliśmy. W filmie tak kontrowersyjnym, że do dziś zakazanym w kilku krajach. Naturalistycznie pokazana nagość, obsceniczne ujęcia zaczynają się już od samego początku, od pierwszych scen, a im dalej w las, tym bardziej szokująco. W czasie kręcenia ujęć producenci filmu nie wiedzieli, co się szykuje. Reżyser zabronił im bowiem wstępu na plan zdjęciowy. Aktorzy, głównie nastoletni naturszczycy, poznawali tekst dopiero tuż przed samym nakręceniem ujęcia. Salò, czyli 120 dni Sodomy, jest kulminacją twórczości reżysera. Przez Federico Felliniego nazwany został arcydziełem. Ja jestem raczej z tych, co się na filmach średnio znają, więc takich słów nie będę używał, ale obejrzałem ten film na cda.pl i rzeczywiście jest to mocna rzecz, przy której jednak pierwszym moim skojarzeniem było, że jest to dzieło raczej umysłu absolutnie chorego, a nie genialnego. Potem jednak poczytałem trochę recenzji, trochę więcej o tym filmie i rzeczywiście parę aspektów jednak doceniłem. Ale nie o warstwie artystycznej będę mówił w tym podcaście, a o pewnym incydencie, jaki miał miejsce w trakcie powstawania filmu. Pod koniec sierpnia 1975 roku w wytwórni filmowej Technicolor, firmy wiodącej w branży filmowej i zaangażowanej w produkcję Salò, czyli 120 dni Sodomy, w czasie, w którym wytwórnia była zamknięta ze względu na wakacje, ma miejsce kradzież. Kradzież bardzo dziwna. Ukradzionych zostało około 70 takich okrągłych metalowych pojemników zawierających szpulę negatywów filmowych. Z kradzieży sobie zdano sprawę dopiero 27 sierpnia po ponownym otwarciu wytwórni, również dlatego, że złodzieje pozostawili na miejscu tych pudełek atrapy. Co było w tej kradzieży jeszcze dziwniejsze, to że złodzieje nie brali tych szpuli na ślepo. Natomiast starannie wybrali te dotyczące filmów aktualnie będących w montażu. Był to kolejny spaghetti western autorstwa Damiano Damianiego, film Casanova Federico Felliniego oraz właśnie Salò, czyli 120 dni Sodomy Pier Paolo Pasoliniego. Z całkowitej liczby 150 szpuli Salò brakowało co najmniej 12, w tym ponoć sceny finałowej. Po pewnym czasie do producenta filmów Pasoliniego i Felliniego dzwonią telefony. Złodzieje żądają, według różnych ustaleń, od 2 miliardów do 100 milionów lirów, czyli od 20 milionów euro do miliona euro dzisiejszych. Te rozbieżności są stąd, że być może na początku złodzieje żądali za dużo, a potem zdali sobie sprawę, że przesadzają i zaczęli schodzić w dół. W każdym razie producent filmu nie miał zamiaru płacić takich kwot, jeżeli w ogóle miał zamiar coś płacić. Ostatecznie deklaruje on, że w ogóle złodziejom nic nie dał. Natomiast sam film został zmontowany przy użyciu nakręconych wcześniej dubli. Ujęć odrzuconych na rzecz tych lepszych, poprawnych. Te duble się zachowały i zostały skradzione. I 31 października, a więc na dzień przed śmiercią reżysera, gotowa kopia filmu została zdeponowana w komisji cenzury. Strat finansowych z powodu tej kradzieży nikt więc nie poniósł, aczkolwiek sam obraz ze względu na jego ciężki charakter doczekał się premiery dopiero pół roku później, a tejże premierze towarzyszyły zamieszki. A co ze stratą walorów artystycznych? Czy Pasolini pogodził się ze stratą skradzionych fragmentów? W przeciwieństwie do dwójki pozostałych pokrzywdzonych tą sprawą reżyserów, Pier Paolo Pasolini obracał się na co dzień również w najniższych kręgach społecznych. Chodził wszędzie, nie bał się pobrudzić sobie rąk. Zaczął więc w tychże kręgach rozpytywać o tę zagadkową kradzież. W roku 2005 Sergio Citti, długoletni współpracownik Pasoliniego, jeszcze z czasów nawet jego debiutanckiego filmu Włóczyki, a przy tym brat Franco Cittiego, odtwórcy tytułowej roli w tym filmie, po latach oświadczył, że niedługo przed śmiercią Pasoliniego skontaktował się z nim niejaki Sergio Placidi, rzymski Alfons, że ma oryginalny film Salò, i prosi, żeby Chitty powiedział swojemu przyjacielowi, że jeśli chce ten film odzyskać, musi wysupłać 2 miliardy lirów. Placidi zostawił numer, który był numerem telefonu do baru przy Villa Lanciani. Co ciekawe, był to bar regularnie odwiedzany przez Giuseppe Pelosiego. Sergio Chitty więcej się z nim nie skontaktował, ale domyślił się, że Placidi zapewne musiał odnaleźć jakoś bezpośrednio kontakt do Pasoliniego. A to dlatego, że pod koniec października Pasolini mówi Chittiemu, że sam znalazł kontakt, aby odzyskać film. Rankiem 1 listopada, a więc w przeddzień śmierci reżysera, Chitty kontaktuje się z nim, proponując spotkanie, ale Pasolini mówi, że wieczorem jest umówiony, ma się spotkać z osobą lub osobami, które miały zwrócić mu film. Mówi też, że złodzieje nie chcą już żadnego okupu. Tu akurat chyba po prostu chciał swojego kompana tak uspokoić, bo nie brzmi to prawdopodobnie. Inaczej po co byłyby te całe ceregiele z organizowaniem spotkania? Pasolini tamtej nocy ma więc przy sobie pieniądze większe niż zazwyczaj, bo prawdopodobnie coś jednak zabrał i parę osób ze świata przestępczego o tym wie. Ale co takiego wydarzyło się później na Idroscalo, że Pasolini przypłacił to życiem? Do tych rewelacji, do tej teorii odnosi się Pino Pelosi w 2011 roku, kiedy to wydaje książkę o tytule Ja wiem, jak zabili Pasoliniego. W tej książce przyznaje wreszcie, że znał Pasoliniego już od jakiegoś czasu i że znał też braci Borsellino. Mówi, że w sierpniu 1975 roku bracia Borsellino pytają go, czy chce wziąć udział w kradzieży szpul. Pelosi odmawia, ponieważ nie chce dokonywać kradzieży tak niejako we własnym domu, we własnym środowisku swojego kolegi, przyjaciela. W każdym razie dowiaduje się od braci Borsellino, że za całym pomysłem stoi niejaki Sergio Placidi. Już po kradzieży dodają, że Placidi współpracuje w tej kradzieży z aktorem Sergio Chitty, który to ma u niego dług za narkotyki i za prostytutki. W połowie października złodzieje próbują zorganizować spotkanie w celu wymiany szpul na pieniądze, ale ostatecznie do tego nie dochodzi. Wygląda, że cała intryga po nic, no bo nikt nie chce im zapłacić, a wcześniej Sergio Placidi obiecał im złote góry za całą akcję. Rośnie u nich frustracja. 1 listopada wieczorem Pelosi spotyka Pasoliniego, jedzie z nim z Piazza dei Cinquecento, gdzie widzieli go Borsellino, do restauracji, tak jak to wcześniej też opowiadał. W restauracji reżyser pokazuje mu telegram otrzymany kilka miesięcy wcześniej od prezesa Stowarzyszenia Producentów Filmowych, który dotyczy właśnie kradzieży szpuli. Telegram bardzo ogólny, właśnie ten, który znaleziono później w samochodzie. O północy ruszają w kierunku Idroscalo. Pelosi mówi, że cały wieczór miał przeczucie, że jest śledzony. Przyjeżdżają na Idroscalo o pierwszej i tak jak w swojej poprzedniej opowieści, Pelosi twierdzi, że wyszedł wysikać się, kiedy to zobaczył, jak z ciemności wyłaniają się reflektory. Tym razem jednak mówi o dwóch samochodach oraz motocyklu. Pojazdy zatrzymują się, kierując swoje światło na Alfę GT Pasoliniego. Wyglądało to wszystko jak jakaś scena z filmu gangsterskiego. Mówi, że ten motocykl należał do braci Borsellino. Z kolei te samochody to ciemny Fiat 1500 oraz Alfa Romeo GT, identyczna jak ta Pierpaolo Pasoliniego. Napastnicy wywlekają Pasoliniego z samochodu, zaczynają bić. Ten wydaje straszne, nieludzkie krzyki, jak u śmiertelnie rannego zwierzęcia, tak to opisuje Pelosi. Pelosi nie reaguje, bo jeden z napastników, ten z brodą, grozi mu. Potem zapada cisza. Co ciekawe, Pelosi dopiero wtedy pierwszy raz twierdzi, że to nie on przejechał ciało Pasoliniego. Pierwszy raz też mówi coś bardziej wiarygodnego o swoim pierścieniu. Twierdzi, że napastnicy zerwali mu pierścień i zostawili tam obok ciała, aby jego wrobić. Kazali mu przy tym wymyślić tą historię, którą później opowiedział policji, karabinierom, prokuraturze i która przez 30 lat była jego prawdą o tej sprawie. Zwrot szpuli filmowych na Idroscalo miał być darmowy. Te pieniądze, które przywiózł Pasolini, to miał być taki rodzaj napiwku. To właśnie te 3 miliony lirów znalezione później u Borsellino w mieszkaniu. O samych braciach Borsellino Pelosi mówi, że to nie oni bili Pasoliniego, a ci starsi, którzy przyjechali z nimi. Z kolei udział żonego cygana zupełnie neguje. Mówi, że motywem zabójstwa była właśnie frustracja, wściekłość złodziei na Pasoliniego, wściekłość na to, że z ich sprytnego planu ostatecznie żadnych zysków nie udało się osiągnąć. Pelosi podsumowuje swoje wywody, mówiąc, że to co powiedział to 85% prawdy. Ale ile procent prawdy powiedział rzeczywiście Giuseppe Pelosi? Teoria o kradzieży szpuli i odwecie za brak, w cudzysłowie, uczciwej zapłaty za nie nie brzmi tak źle, ale podobnie jak z pozostałymi teoriami, ma ona pewne mankamenty. Jak w ogóle skończyła się ta sprawa kradzieży? Rozwiązała się 3 tygodnie po wyroku Pelosiego, 2 maja 1976 roku, kiedy to szpule zostały po cichu zwrócone w nocy do jednego ze studiów filmowych. Najprawdopodobniej za darmo, no bo kto by za takie sytuacje zapłacił? No to nie można było tak od razu. Po co był ten cały cyrk, całe to organizowanie spotkania? Dlaczego pojechali aż do Ostii, mimo że nikt ze złodziei tam nie mieszkał? Przecież dla rzymskich uliczników nie było problemem zakatować kogoś na śmierć gdzieś bliżej, w Rzymie, nawet w obrębie tej samej dzielnicy. Dlaczego złodzieje zaangażowali w sprawę Pelosiego, który rzekomo był przecież temu niechętny? Pier Paolo Pasolini wydawał się wystarczająco zmotywowany, żeby odzyskać skradzione szpule. Nie trzeba było dodatkowo kusić go seksem. Zresztą seks z Pelosim mógł uprawiać też i w samochodzie gdzieś indziej. Niekoniecznie musiał jechać aż na Idroscalo. Jeden z mieszkańców tych baraków na Idroscalo twierdził, że Pasolini wynajmował tam jakiś barak na różne schadzki. Natomiast to nigdy nie zostało potwierdzone, chociaż mogłoby rzeczywiście tłumaczyć, dlaczego w głowie zapewne Pelosiego zrodził się taki plan, żeby Pier Paolo Pasoliniego sprowadzić na ten odludny, ale jednak znany mu teren i tam zaskoczyć. No ale właśnie to znaczyłoby, że rola Pelosiego w tym wszystkim była dużo większa niż wynika to z jego słów. Ogólnie co do wiarygodności tych historii, które opowiadał, potem pisał Pino Pelosi, trzeba zwrócić uwagę, że on zawsze opowiadał je jako drugi. Wtedy, kiedy o pewnych faktach już ktoś inny wcześniej coś powiedział. Na przykład jego stwierdzenie z tej ostatniej historii, że istniał drugi samochód identyczny jak Alfa GT Pasoliniego, wydaje się nowe, ale w rzeczywistości to już rok wcześniej takie, zresztą mało wiarygodne info, wypłynęło. To z pewnością podważa jego wiarygodność. Zwłaszcza, że kolejne wersje różniły się też w innych detalach. Ja wszystkich szczegółów nie mówiłem, bo trwałoby to parę godzin, ale generalnie jego słowa nie są najlepszym ze źródeł, mimo że z pewnością to on jest osobą, która naprawdę znała. Stąd można w ogóle powątpiewać, czy na pewno w zbrodnie byli zaangażowani jacyś starsi, jacyś dorośli. Przecież oni nie zabiliby za głupie rolki filmowe i to przy tylu świadkach. A zresztą czyim właściwie działem miałaby być kradzież tych szpul filmowych? Przecież to nie jest coś, czym zajmuje się mafia. To raczej pomysł autorstwa kogoś, kto miał dostęp do tych materiałów i w ogóle tę świadomość, że to może być cenne. Czyli zapewne ktoś z branży, jak nie w ogóle z ekipy filmowej. Może na przykład Sergio Citti, który podejrzanie długo milczał. Też fakt, że prokuratura nieszczególnie paliła się, żeby go wysłuchać. I w sumie ostatecznie, nawet w 2005 roku, mało powiedział. A przecież Citti mógł być uwikłany właśnie w długi u Alfonsa Sergio Placidiego. A może pomysłodawcą kradzieży był Ugo de Rossi, asystent montażu w filmie Salò, a prywatnie kuzyn Adolfo de Stefanisa, kumpla Giuseppe Pelosiego, tego z którym na początku feralnego wieczoru spędzał czas w barze. To jest kandydat, na którego wskazują Armando Palmegiani i Fabio Sanvitale w ich książce Accadde all'Idroscalo, która dla mnie, przygotowując ten podcast, była takim głównym źródłem. Kończąc już ten odcinek, wspomnę tylko o jeszcze innej hipotezie, która zyskała jakiś czas temu rozgłos, to jest o udziale w tym zabójstwie mafii. Ale nie będę jej rozwijał, bo mało jest na nią dowodów i też mało wydaje się ona prawdopodobna. Powiem, dlaczego właściwie mafia do wykonania zabójstw angażowałaby w zasadzie dzieci, ludzi tak niepewnych jak Pelosi. A gdyby angażowała, z pewnością od razu by się ich pozbyła. A jednak Pelosi żył, aż w końcu te swoje 15% prawdy zabrał do grobu w roku 2017. Pozostają więc przy trzech teoriach. Zabójstwie dokonanym z nienawiści przez faszystów lub im podobnych, teorii spiskowej z udziałem biznesu naftowego oraz teorii przyziemnej o nieudanym wymuszeniu okupu za szpule filmowe. Po prawdzie, te teorie można nawet ze sobą mieszać, na przykład kradzież szpuli mogła prowadzić potem do zbrodni z nienawiści, albo z drugiej strony służyć jako przynęta do wyeliminowania niewygodnego pisarza. Sprawa zabójstwa Pasoliniego doczekała się dwóch filmów fabularnych, całkiem niezłego włoskiego o tytule Pasolini un delitto italiano nagranego w latach 90. oraz filmu Pasolini z Williamem Defoe w roli głównej, ponoć raczej słabego. W sprawie otwierano ponownie śledztwo, ostatnio w roku 2010, ale mimo że prokuratura rzecz jasna wskazywała, że zapewne w zabójstwie brały udział również osoby trzecie oprócz Pelosiego, to jednak nigdy nie udało się ich zidentyfikować Zresztą ewentualni główni podejrzani, czyli bracia Borsellino, od lat 90. już nie żyli. Teraz znowu są głosy, żeby otworzyć na nowo to śledztwo z tych samych powodów co poprzednio, czyli żeby przeprowadzić badania DNA. Niestety ta część kryminalistyki jest w tej sprawie w zasadzie bezużyteczna, ponieważ sposób, w jaki obchodzono się z dowodami, z miejscem zbrodni, sposób zabezpieczenia, w czasach, kiedy jeszcze kryminalistyczna analiza DNA nie była nawet hipotezą, spowodował, że po prostu słabo się te wszystkie dowody zachowały. Słabo je przechowywano, zresztą chociażby reżyser tego pierwszego z wymienionych filmów dostał dostęp do zarchiwizowanych dowodów i kto wie, kto wtedy ich jeszcze dotykał. Ostatnie badania DNA sprzed 10 lat w zasadzie nic nie wykazały. I tak oto Pier Paolo Pasolini, ten nigdy do końca niezrozumiany humanista, pozostawił po sobie dziedzictwo w postaci filmów, książek, esejów, wierszy i dramatów, a także swojej niezrozumianej śmierci.